kolejnym odcinku podcastu Powracamy po swoich. Bardzo serdecznie witam doktora Tomasza Łabuszewskiego, dyrektora warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, szczęść Boże, panie dyrektorze.
Szczęść Boże, witam.
Panie dyrektorze, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali w naszym odcinku o mapie czerwonej Warszawy. Jaka była Warszawa od 1944 roku, kiedy z Warszawy wychodzą wojska niemieckie, a wchodzą wojska sowieckie, wchodzi NKWD i instaluje władzę ludową, władzę komunistyczną w Warszawie. Czy Warszawa była miastem przejętym przez Sowietów, przez służby sowieckie?
Czy przede wszystkim, jeżeli spojrzymy sobie na historię Warszawy w końcowym okresie II wojny światowej, to ważne są dwie daty. I one warunkują losy mieszkańców tego miasta z poszczególnych dzielnic. Pierwsza data to 14 września 1944 roku, kiedy Armia Czerwona razem z pododdziałami Ludowego Wojska Polskiego zajmuje prawobrzeżną część miasta. I druga data obchodzona przez cały okres PRL jako data wyzwolenia stolicy z rąk niemieckich, to jest 17 stycznia roku 1945. Ta pierwsza data, 14 września, która doprowadziła do stabilizacji linii frontu na linii Wisły, wywołanej decyzjami politycznymi, spowodowała, że Praga nie poniosła takich strat materialnych jak lewobrzeżna część miasta i ludność Pragi też nie była poddana takim represjom jak część lewobrzeżna. Natomiast jej udziałem stało się wszystko to, co niosła ze sobą Armia Czerwona, czyli działalność Wojsk Ochrony Tyłów NKWD i wszystkich służb terroru sowieckiego, które postępowały zaraz za oddziałami frontowymi. I pamiętajmy o tym, że już w październiku roku 1944 na terenie byłego obozu jenieckiego w Rembertowie zostaje utworzony obóz NKWD. Na tyłach pierwszego frontu białoruskiego funkcjonują normalnie te trzystopniowe struktury obozowe, czyli punkty przyjęć jeńców, zbiorowe punkty przyjęć jeńców i wreszcie te punkty takie docelowe, do których się zwozi ludzi i skąd wysyła się ich do łagrów. I to wszystko jest udziałem w końcu roku 1944 Pragi. To, że pozostało tam wiele niezniszczonych kamienic, no było niejakim przekleństwem dla tej dzielnicy, ponieważ właśnie dzięki temu tam pierw sowiecki, a później polski resort bezpieczeństwa umieścił większość swoich kluczowych dla działań operacyjnych placówek. I mamy rok 45, gdzie następuje ofensywa styczniowa, oddziały Ludowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej wchodzą na teren zburzonej lewobrzeżnej części miasta i w sposób automatyczny następuje przesunięcie części aktywów represyjnych sowieckich, później polskich, na część lewobrzeżną, ale niewątpliwie pierwsza połowa roku 45 również należy do Pragi, to znaczy na Pradze po pierwsze funkcjonuje Warszawska Grupa Operacyjna NKWD i Praska Grupa Operacyjna NKWD. Ich rolą jest rozbicie struktur konspiracji niepodległościowej jakowskiej działającej na prawym brzegu Wisły. Myślę tutaj głównie o operacji Białowieża, czyli rozbicia podokręgu wschodniego obszaru warszawskiego Armii Krajowej, ale dotyczy to wszystkich struktur operacyjnych. I tutaj takim centrum działań operacyjnych staje się budynek przy ulicy Strzeleckiej. Strzeleckiej 8, dawna numeracja to była Strzelecka 13, róg ulicy Środkowej, gdzie urzęduje pełnomocnik przy pierwszym froncie białoruskim do spraw NKWD, czyli generał Iwan Sierow.
To może zanim o Strzeleckiej, bo chciałbym, żebyśmy dużą część rozmowy naszej dzisiejszej poświęcili właśnie Strzeleckiej, Ale wróćmy jeszcze do tej Warszawy, w której Sowieci instalują aparat bezpieczeństwa. Ile takich obiektów w Warszawie na przełomie 1944 i 1945 roku aparat bezpieczeństwa instaluje, czy przejmuje i w nich instaluje swoich funkcjonariuszy?
To jest kilkadziesiąt obiektów w Warszawie, tych zidentyfikowanych przez nas. Niewątpliwie to nie wyczerpuje naszych poszukiwań, ponieważ tych miejsc z pewnością było więcej. Ja przypomnę, że Warszawa w ogóle została podzielona na kilkanaście rejonów, z których każdy miał swojego komendanta wojennego, który no, przez szereg miesięcy decydował o życiu i śmierci wszystkich osób, które na danym terenie mieszkały. Także mamy tutaj przede wszystkim tak struktury wojskowego aparatu represji, czyli zarówno jednostki SMIERSZA, jak i Trybunały Wojenne Armii Czerwonej, które na mocy porozumienia z PKWN z 26 lipca 1944 mają prawo sądzić wszystkich obywateli polskich znajdujących się w tak zwanej strefie przyfrontowej. I mamy zidentyfikowane trzy takie trybunały, czyli jeden na Jagiellońskiej w budynku Liceum im. Władysława IV, Trybunał przy Otwockiej 3 na Pradze i trzeci przy ulicy 11 listopada 68, tuż przy zbiegu z ulicą Szwedzką. Mamy struktury operacyjne NKWD, które nadzorują działania represyjne skierowane przeciwko strukturom Polskiego Państwa Podziemnego i mamy wreszcie oddziały wojsk wewnętrznych NKWD, które zabezpieczają po pierwsze wszystkie obiekty zajęte przez Sowietów na terenie Warszawy, ponieważ te, które zostały zajęte przez resort bezpieczeństwa, to jedno, a drugie to obiekty zajęte przez różne struktury polityczne, wojskowe, również zajęte w Warszawie. I wszystkie te obiekty są chronione przez oddziały wojsk wewnętrznych NKWD, a konkretnie bataliony z 2 pułku z 64 Dywizji Wojsk Wewnętrznych. Ten pułk i jego bataliony funkcjonują w Warszawie aż do czerwca 1947 roku i poza ochroną tych placówek sowieckich, one ochraniają również agendy PKWN, a później Rządu Jedności Narodowej, czyli tej komunistycznej przybudówki zbudowanej z komunistów polskich, ale również pod ich kontrolą znajdują się główne arterie komunikacyjne w Warszawie.
Wiem, że to jest pytanie nie do historyka może i nie pytanie z gatunku pytań historycznych, ale jak to jest, że w tak zwanej wyzwolonej Warszawie kilkadziesiąt obiektów, a może więcej, w Warszawie jest ochranianych w cudzysłowie przez służby, tajne służby obcego mocarstwa. Wiem, że to pytanie do historyka, ono nie jest pytaniem ani skomplikowanym, a jest też pytaniem bardzo oczywistym, ale dla naszych słuchaczy może powstawać pytanie, dlaczego NKWD w Warszawie kontroluje budynki i arterie.
Tak, tylko ten paradoks wynika tak naprawdę z przyzwyczajenia do pewnych ustaleń komunistycznej propagandy, a mianowicie Sowieci zachowywali się w Polsce tak jak w kraju okupowanym, także w gruncie rzeczy oni czuli się u siebie. Problem w tym, że wydaje mi się, iż sporym wyzwaniem dla komunistycznych władz polskich i dla Sowietów również, była Warszawa z powodu tego, co stało się w lecie roku 1944 w tym mieście, a mianowicie na przykład mieszkańcy Pragi byli świadkami tego wiarołomstwa sojusznika, naszych sojuszników, tak? Co prawda do dzisiaj ta legenda o tym, że pod Studziankami wyczerpały się możliwości ofensywne Armii Czerwonej jest dalej hodowana i w wielu publikacjach i w internecie ona się pojawia. No ja akurat nie jestem jej zwolennikiem. Uważam, że decyzja o wstrzymaniu ofensywy pracy w Armii Czerwonej na linii Wisły w sierpniu roku 1944 była podyktowana względami politycznymi i po prostu był to ostatni przejaw sojuszu Stalina z Hitlerem. Rękami niemieckimi doprowadzono do zagłady centralny, kierowniczy ośrodek Polskiego Państwa Podziemnego i cały, i wyniszczono no, większość korpusu warszawskiego Armii Krajowej. Także reasumując, Sowieci czuli się jak u siebie, no bo było to państwo kontrolowane w pełni przez nich. I to, że na terenie Warszawy do czerwca roku 1947 na wyraźne życzenie Bolesława Bieruta pozostały owe pododdziały drugiego pułku, już nie NKWD, tylko MWD, no wynikało z tego, że na terenie Polski po 26 maja 1945 stacjonowała Północna Grupa Wojsk Armii Czerwonej, która, przypomnę, liczyła w pierwszej połowie roku 1945 500 tysięcy żołnierzy. I to był ten element stabilizujący władzę komunistów w Polsce.
I przejdźmy teraz na Strzelecko. Wracamy z powrotem na Pragę. Strzelecka to oczywiście, jak słyszeliśmy i wiemy, nie jedyny obiekt na Pradze, ale taki szczególny, ale taki, można by powiedzieć, no, chyba najstraszniejszy. Czym była Strzelecka? Co tam się zaczęło w Warszawie?
Znaczy, żeby opowiedzieć w skrócie o roli strzeleckiej, trzeba zobrazować, jak wyglądała w ogóle struktura aparatu represji sowieckiego na Pradze. No, mamy do czynienia przede wszystkim z budową pewnych enklaw w mieście, to znaczy Sowieci zajmują szereg budynków w poszczególnych ulicach, które są no, niejako wyłączone z normalnej komunikacji, są odcięte od reszty miasta, mimo że znajdują się obok normalnie zamieszkałych, funkcjonujących kamienic. I taką ulicą jest ulica Jagiellońska i taką ulicą jest ulica Strzelecka. Co ważne, większość tych lokalizacji zajętych przez NKWD na przełomie roku 44-45 znajduje się blisko dwóch no, bardzo ważnych obiektów z punktu widzenia właśnie tej struktury aparatu represji. Chodzi mi tutaj o przede wszystkim Dworzec Wileński, czyli ten, to miejsce komunikujące owe struktury aparatu represji, no głównie z Rembertowem. I drugim obiektem jest więzienie karno-śledcze przy ulicy 11 listopada, zlokalizowane w byłych koszarach 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Kiedy spojrzymy sobie na mapę, Strzelecka znajduje się o kilkaset metrów od tego więzienia. Również początkowo placówki polskiego komunistycznego aparatu represji też znajdują się w tych rejonach. No, przypomnę, że pierwsza komenda stołeczna Milicji Obywatelskiej znajduje się w gmachu przy ulicy Inżynierskiej 6. To jest 300 metrów od Strzeleckiej. Na Strzeleckiej Sowieci zajmują szereg kamienic pomiędzy Kłopotowskiego a ulicą Szwedzką i znajdują się tam zarówno siedziba, no właśnie, pełnomocnika NKWD przy pierwszym froncie białoruskim, czyli generała Iwana Sierowa, ale znajduje się tam również baza Warszawskiej Grupy Operacyjnej pułkownika Pawła Michajłowa. Znajduje się tam również siedziba sowietnika, czyli doradcy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, a na Szwedzkiej, w byłych magazynach już rozebranych w ostatnich latach, dyslokowana była kompania z owego drugiego pułku strzeleckiego z 64. Dywizji. No, taka podręczna siła do różnego rodzaju działań operacyjnych, ale również zlokalizowana w tym miejscu, jak sądzę, do celów ochronnych. Czyli mamy więzienie, mamy obóz i mamy no, centralne miejsce, do którego zwozi się aresztowanych z terenu w okolicznych, ale po ofensywie styczniowej, nawet z terenów tak oddalonych od Warszawy jak Ostrołęka czy Garwolin, i tym miejscem jest gmach przy Strzeleckiej 8, róg ulica Środkowa. Od lutego 45 formalnie ten obiekt staje się pierwszą siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, co nie znaczy, że wyprowadzają się stamtąd Sowieci. Nic z tych rzeczy. Oni dalej tam urzędują i odgrywają zasadniczą rolę w działaniu polskiego komunistycznego aparatu represji, tak jak to robili no właściwie do roku 89 z różnym natężeniem. Tyle tylko, że po tej ofensywie styczniowej w marcu roku 45 podobnym takim centrum działania sowieckich grup operacyjnych staje się budynek w podwarszawskich Włochach przy ulicy Cienistej 14/16. To jest ten obiekt, do którego zostali przywiezieni przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego, schwytani podstępnie w ramach prowokacji pruszkowskiej. Reasumując, Strzelecka jest miejscem, do którego przywozi się wszystkich tych ludzi, którzy z punktu widzenia działań operacyjnych NKWD odgrywają jakąś istotną rolę. Trafiają tam dowódcy, trafiają tam przedstawiciele tych służb, pionów konspiracyjnych, którzy posiadają wiedzę potrzebną do prowadzenia dalszych działań. Stąd też no, trafia tam na przykład przedostatni komendant obszaru warszawskiego Armii Krajowej, pułkownik Kazimierz Marszewski. Trafia na Strzelecką ostatni komendant podokręgu wschodniego Armii Krajowej, podpułkownik Lucjan Szymański, pseudonim Janczar. Trafia tam szef wywiadu podokręgu wschodniego Armii Krajowej, pseudonim Lubart Lubań Józef Cieszko. Trafiają tam jednak również ludzie z no, bardzo niskich stanowisk konspiracyjnych, którzy po prostu wpadają w różnego rodzaju kotły założone na terenie całego miasta. Ja przypomnę, że od samego początku okupacji sowieckiej, a za taką okupację przyjmuje moment wkroczenia na tereny polskiej Armii Czerwonej, na przykład wszyscy powstańcy warszawscy są wzięci pod obserwację i prowadzone są przeciwko nim działania operacyjne. Także trafiają tam również powstańcy warszawscy. Trafia tam najprawdopodobniej aresztowany 1 sierpnia 1945 Jan Mazurkiewicz, pseudonim Radosław, no, dowódca zgrupowania powstańczego, a w momencie aresztowania prezes obszaru centralnego delegatury sił zbrojnych na kraj, ale trafiają tam również działacze polityczni struktur politycznych tworzących polskie państwo podziemne. Na przykład prezes Stronnictwa Narodowego Aleksander Zwierzchowski, który właśnie ze Strzeleckiej jest przywieziony do Pruszkowa na spotkanie z pozostałymi członkami przywódczymi Polskiego Państwa Podziemnego. Tam trafia prezes Okręgu Warszawskiego Stronnictwa Narodowego Maciński. Tam trafia między innymi poseł Stronnictwa Pracy Hoppe. Tam trafiają również działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, WRN. O dziwo, tam trafiają również konspiratorzy Polskiej Armii Ludowej i tam trafiają wreszcie konspiratorzy batalionów chłopskich, którzy mimo wsparcia dla władzy ludowej stali się z jakichś powodów niewygodni.
Wiemy, ile osób przeszło przez Strzelecką? Możemy to jakoś oszacować?
Nie wiemy, ile osób przeszło przez Strzelecką, albowiem Strzelecka w dokumentacji polskiej po prostu nie istnieje. Mamy do czynienia z obiektem, który był centralnym punktem działań operacyjnych sowieckiego i przez kilka miesięcy polskiego komunistycznego aparatu represji, ale w dokumentacji wytworzonej przez polski komunistyczny aparat bezpieczeństwa nie ma o tym obiekcie ani słowa. Skoro nie ma o tym obiekcie ani słowa, to tym bardziej nie ma nic na temat aresztu, który został zlokalizowany w piwnicach tejże kamienicy. Nie było w tym areszcie żadnego regulaminu, nie było żadnych list aresztowanych. W związku z tym wszyscy, którzy tam trafiali, no, mieli poczucie tego, że trafiają do przysłowiowej czarnej dziury i tak naprawdę od widzimisię śledczych zależy to, czy z tego miejsca się wydostaną, czy też nie.
No właśnie, skoro nie ma regulaminu, skoro nie mamy dokumentów, to czy możemy domniemywać, że tych dokumentów nie było, czy po prostu ich my nie mamy?
Z całą pewnością historycy polscy do dzisiaj nie uzyskali dostępu do materiałów operacyjnych NKWD, bądź też w ogóle jakichkolwiek struktur sowieckiego aparatu represji. Dotyczy to tak samo NKGB czy Smiersza. Jedyną zdobyczą polskich historyków na przestrzeni ostatnich 30 lat są materiały zdobyte, pozyskane jeszcze za czasów prezydentury Borysa Jelcyna przez historyków z Wojskowego Instytutu Historycznego i one dotyczą głównie działań wojskowych, wojsk zewnętrznych NKWD. Tudzież są to materiały dotyczące działań wojskowych oddziałów wycofywanych z frontu już po zakończeniu II wojny. Myślę tutaj o materiałach zawieszonych na stronie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej dotyczącej no, na przykład działalności III Frontu Białoruskiego w ramach obławy w Puszczy Augustowskiej, bo te dokumenty normalnie na stronie się znalazły. Natomiast historycy polscy nigdy nie uzyskali dostępu do materiałów operacyjnych dotyczących działań NKWD na terenie obecnej Polski. Proszę zwrócić też uwagę, że do chwili obecnej ja nie pamiętam nawet żadnej fotografii, która by pokazywała jakiekolwiek pododdziały NKWD na terenie Polski. Czegoś takiego po prostu nie ma, co świadczy, no niestety dla nas historyków, o profesjonalizmie służb sowieckich, które po prostu w przeciwieństwie do Niemców, którzy lubowali się w fotografowaniu wszystkich swoich miejsc zbrodni, tutaj absolutnie nic z tych rzeczy. To są pojedyncze fotografie dotyczące głównie sowietników powiatowych, wojewódzkich urzędów, natomiast w żadnym razie żadnych pododdziałów wojsk zewnętrznych, mimo że, przypomnę, trzy działające na terenie Polski dywizje wojsk zewnętrznych działały aż do właśnie 47, a ta, która działała najdłużej, czyli 64 Dywizja, no zasłynęła tym, że zabiła w tym czasie na terenie obecnym Polski około 1000 osób i aresztowała około 50 tysięcy. I mimo tego nie zostawiła po sobie ani śladu. Także to, że identyfikujemy Strzelecką jako miejsce represji, wynika tak naprawdę z dwóch podstawowych kategorii źródeł. Pierwsza kategoria to raporty polskiej strony niepodległościowej, a zwłaszcza siatki wywiadowczej animowanej i prowadzonej przez Wincentego Kwiecińskiego, lotnego z okresu okupacji niemieckiej, szefa kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. I to jest jedna kategoria źródeł. Drugą kategorią no to są te świadectwa materialne, które pozostały w tym obiekcie.
I o to chciałbym zapytać, bo wspomniał pan doktor właśnie o tym, że tam był areszt w piwnicach tej kamienicy. Nie będę udawał, że nie byłem, bo byłem i nawet nie raz. Niemniej jednak, jakbyśmy mogli nakreślić naszym widzom i słuchaczom, jak wygląda to miejsce poza zewnętrznym kształtem kamienicy? Jak wyglądała struktura tego budynku, kiedy funkcjonował tam aparat represji?
Mówimy o kamienicy szczególnej z punktu widzenia Pragi, to znaczy jest to budynek niezwykle solidny. I ta jego solidność wynikała z zamożności inwestora. A był nim jeden z najbogatszych ludzi na Pradze, hrabia Zygmunt Jurski, właściciel wielu terenów na Targówku i położonych trochę dalej, który no postanowił w latach 30. posadowić taką kamienicę no w zasadzie w centrum Pragi. Nie udało mu się jej w pełni wykończyć do początku II wojny światowej i według relacji, jakie mamy, była zasiedlona w części przez dzikich lokatorów. Ta jej solidność, bliskość koszar na 11 listopada z drugiej strony dworca Wileńskiego i łatwość opróżnienia tego obiektu z lokatorów, no spowodowała, że właśnie ją wybrano. Ważne jest też, że to była kamienica narożna, która też posiadała dosyć obszerny dziedziniec, na którym można było ulokować na przykład samochody ciężarowe. I to jest zresztą jeden z takich elementów zupełnie drobnych, które pozwalają nam potwierdzić identyfikację tego miejsca jako miejsca represji. A mianowicie dysponując zdjęciami lotniczymi z roku 45, widać wyraźnie właśnie, że na dziedzińcu tejże kamienicy stoją samochody ciężarowe. No kto miał samochody ciężarowe w pierwszej połowie roku 45? Tylko resort albo wojsko. Kamienica była trzypiętrowa. W chwili obecnej dobudowane jest przez nowego inwestora czwarte piętro. Natomiast areszt został zlokalizowany tylko i wyłącznie w piwnicach znajdujących się w części kamienicy od strony ulicy Strzeleckiej. Ta część od strony ulicy Środkowej była wykorzystywana wyłącznie jako miejsca zamieszkania dla pracujących w tym obiekcie funkcjonariuszy, a piwnice wyłącznie pełniły tą pierwotną rolę, do jakiej były przeznaczone. W pierwszej połowie roku 45 ten krótki odcinek ulicy Strzeleckiej między ulicą Środkową a ulicą Konopacką był w ogóle wyłączony z ruchu i przedzielony kozłami hiszpańskimi i oświetlony reflektorami, tak żeby no, uniemożliwić skryte podejście do tego obiektu. Co jest najstraszniejsze w całej tej historii, to to, że w kamienicach oddalonych o 50-100 metrów normalnie mieszkali ludzie. I jeżeli pan pyta mnie o to, jakie jest wrażenie z odwiedzania tego miejsca, to mogę to skwitować jednym określeniem. Jest to szok, ponieważ nikt nie jest przygotowany na doznanie przekroczenia granicy dwóch światów, których granicą są okienka piwniczne. To znaczy z jednej strony mamy do czynienia z normalnie funkcjonującym miastem, normalnie żyjącą ulicą, a po drugiej stronie okienek publicznych jest prawdziwe piekło. I nie ma tu tego wyizolowania, jak w przypadku obozów koncentracyjnych, miejsc traceń, do których jedziemy, no przygotowani psychicznie na kontakt z makabrą. Tutaj ta makabra jest niejako po sąsiedzku.
Ta makabra, a w zasadzie świadectwem tej makabry, są wyjątkowe pamiątki. To słowo pamiątki, ono tutaj nie do końca pasuje, ale świadectwem tamtego cierpienia, tej martyrologii są niezwykłe i w ogromnej ilości wyryte na ścianach inskrypcje, również te o takiej treści, których wspomnienie już budzi grozę. Ile tych inskrypcji zostało mniej więcej wydrapanych w cegłach i ścianach piwnic przy ulicy Strzeleckiej?
Jest ich około stu kilkudziesięciu, około 150. Sądzę, że część kryje się jeszcze pod tynkami tych kamienic, które zostały no niejako uładzone historycznie przez najemców. Natomiast no powstaje zasadnicze pytanie, jak doszło do tego, że one ocalały do chwili obecnej. I tutaj mamy do czynienia no, z przedziwnym paradoksem i wręcz chichotem historii.
Mianowicie... O tym chciałbym, panie doktorze, przepraszam, wejdę w słowo, chciałbym, żebyśmy temu poświęcili kolejne pytanie, bo bo jest to rzecz niezwykła, dlaczego do tego doszło. Gdybyśmy mogli jeszcze wrócić do tych inskrypcji, do ich treści, do zapisów, a tę część o strzeleckiej chciałbym właśnie podsumować tym, co się działo potem, bo historia ta zasługuje na osobne opowiedzenie. To są inskrypcje ludzi, którzy nie tylko robili sobie kalendarze, wydrapując kolejne kratki na cegłach, ale też zawierają dane osobowe, zawierają też różne modlitwy i apele.
Znaczy przede wszystkim areszt przy ulicy Strzeleckiej składa się z 26 cel i trzech karcerów, dwóch suchych, jednego mokrego. To są w znacznym stopniu komórki przeznaczone pierwotnie do składowania tam węgla, nie wiem, przechowywania różnego rodzaju wiktuałów, pozbawione jakiegokolwiek dostępu powietrza, bez żadnych okienek, przypominające wielkością grób. W celach mamy do czynienia z no, charakterystycznymi zarówno dla okresu okupacji niemieckiej, jak i później okupacji sowieckiej inskrypcjami. Przede wszystkim są to nazwiska, świadectwa pozostawione przez ludzi, dla których trafienie do takiego miejsca no, mogło oznaczać tylko jedno, czyli śmierć, i to w bezimiennym dole. Czyli starali się pozostawić po sobie ostatni ślad życia. I takim świadectwem jest na przykład inskrypcja pozostawiona w jednym z karcerów suchych przez majora Józefa Cieszkę z datą 13 lutego 1945 na 13 dni przed wykonaniem na nim wyroku śmierci w więzieniu przy ulicy 11 listopada, czyli jest to ostatni ślad materialny, jaki on po sobie zostawił. To, że nie było w tym areszcie żadnego regulaminu, nie było żadnej ewidencji, powodowało, że no, ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że przesłuchujący ich śledczy mogą z nimi zrobić dowolnie wszystko. To napięcie psychiczne wzmacniane było celowo poprzez przesłuchania, które prowadzone były na parterze, na pierwszym, na drugim, na trzecim piętrze. Nie było żadnej izolacji dźwiękowej, celowo po to, ażeby krzyki katowanych ludzi zmiękczały tych, którzy byli na dole. Do tego dochodził brak światła, do tego dochodził brak możliwości spełniania potrzeb fizjologicznych w toalecie, tylko w celach. To wszystko dawało no, zamierzony efekt. Poza nazwiskami, poza datami mamy tam szereg inskrypcji z odwołaniami do religii. W jednym z karcerów suchych jest wyryty szkaplerzyk według tam różnych niepotwierdzonych przekazów przez kapelana Armii Krajowej, który był tam zatrzymany z krótkim fragmentem modlitwy Matko Boska, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Takich inskrypcji odwołujących się do pomocy boskiej, ratowania z opresji jest więcej. No a najbardziej wstrząsającą inskrypcją jest inskrypcja z jednej z cel: śmierć naszym wybawieniem. Charakterystycznym elementem, typowym również dla podobnych miejsc, są kalendarze. Bo jeżeli spojrzymy sobie na taką celę pozbawioną światła, pozbawioną jakiegokolwiek dostępu powietrza, jakiegokolwiek okna, jeżeli uzmysłowimy sobie, że w celi o powierzchni, nie wiem, 4 metrów kwadratowych siedziało 15 osób, to po jednym, dwóch dniach pobytu zatracali oni poczucie czasu. I żeby psychicznie to wytrzymać, no właśnie ryli na ścianach różnego rodzaju kreski, starające się ustabilizować swoją pozycję w tej czasoprzestrzeni. I tego typu pamiątek również w tych celach jest sporo.
Zachowało się też, ale może inaczej, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej nie tylko dotarli do wspomnień też więźniów, którzy byli tam osadzeni i przesłuchiwani, są to wspomnienia porażające.
Tak, trzeba jasno powiedzieć, że Strzelecka, będąc miejscem zbrodni komunistycznych, nie była takim typowym miejscem kaźni. To znaczy, mając pod bokiem więzienie przy ulicy 11 listopada, w budynku przy Strzeleckiej nie wykonywano wyroków śmierci, mimo że pojedyncze świadectwa to wskazywały. Na dziedzińcu prowadzone były badania georadarowe i one niczego nie wykazały. Wydaje się, że z punktu widzenia funkcjonalnego tak nie było potrzeby wykorzystywania dziedzińca do zakopywania zamordowanych ludzi. Jedynymi przypadkami śmierci na terenie Strzeleckiej były przypadki zakatowania ludzi na śmierć. I to o takich przypadkach wiemy. Jesteśmy w stanie nawet w przypadku jednej takiej osoby wskazać jej afiliację organizacyjną. Nazwiska niestety nie. Natomiast powtórzę jeszcze raz. Na Strzeleckiej decydowano, czy osoby trafią w ręce sowieckie, czyli wylądują ostatecznie w obozie numer 11 NKWD filtracyjnym, pierw specjalnym, później filtracyjnym w Rembertowie, czy też trafią w ręce polskiego komunistycznego aparatu represji, czyli wylądują na 11 listopada. I jeśli chodzi o cały ten wachlarz terroru i sposobów katowania ludzi, no mamy relacje zupełnie wstrząsające od tych, którym udało się z tego więzienia wydostać. Myślę tutaj na przykład o odbitych więźniach z obozu w Rembertowie. Bicie do utraty przytomności, wpięty w nerki, tak zwane śruby skroniowe, wbijanie szpilek pod paznokcie, łamanie palców w drzwiach i w szufladach, ale przede wszystkim najbardziej prymitywne, brutalne metody były tam stosowane na co dzień. A żeby wygłuszyć je w stosunku do okolicznych mieszkańców, Sowieci ustawiali radia albo patefony i nastawiali muzykę na pełny regulator. Natomiast generalnie w stosunku do tych, którzy przebywali w piwnicach, nie starali się niczego zagłuszać, ponieważ ta destrukcja psychiczna, jaką uzyskiwali poprzez wsłuchiwanie się wszystkich tych, którzy siedzieli w piwnicach, jęki osób katowanych na piętrach, no była wpisana w podstawowe założenia pracy operacyjnej.
Fragmenty tych wspomnień można usłyszeć, kiedy zwiedza się Izbę Pamięci przy ulicy Strzeleckiej. O tym powiemy na koniec, co dziś można i jak można zapoznać się z historią tego miejsca. No właśnie, a przejdźmy do powojennej historii, a w zasadzie nie powojennej historii, tylko tej późniejszej historii może należałoby powiedzieć, kto tam mieszkał potem, bo przecież tam mieszkali potem zwykli ludzie właśnie, czy zwykli ludzie, czy nie do końca zwykli.
Historia Strzeleckiej to historia paradoksów. Pierwszy paradoks dotyczy samego okresu wykorzystywania tej kamienicy do celów represyjnych. Już trudno sobie wyobrazić, ale między rokiem 45 a 48, kiedy ostatecznie wygasła rola tej kamienicy jako miejsca represji, ten obiekt był dzierżawiony przez polski komunistyczny aparat bezpieczeństwa od plenipotentów hrabiego Zygmunta Jurskiego. I dopiero w październiku roku 48, likwidując areszt ostatecznie w tym obiekcie, resort postanowił na tym obiekcie się uwłaszczyć. Ale żeby w sposób dosadny pognębić byłego właściciela, nie wypłacił mu odszkodowania, co więcej, policzył sobie jako odszkodowanie wszystkie te sumy, które włożył w adaptację tego budynku między 45 a 48 rokiem. Po 40. Czyli,
żebyśmy mieli jasność, nie dość, że zabrano budynek, to jeszcze kazano sobie zapłacić za jego remont.
Tak, za jego remont, za adaptację piwnic do pełnienia funkcji aresztu. Po czym, po 48 został budynek przejęty przez resortowy kwaterunek, to znaczy mieszkania, które wcześniej służyły jako miejsca przesłuchań, zostały przekazane normalnym najemcom z resortu do zamieszkiwania. Niektóre lokale, które pierwotnie miały układ typowy dla, no właśnie, wydziałów śledczych, czyli sekretariaty, później pokoje przesłuchań, zostały podzielone na szereg małych lokali, ale generalnie były to te same miejsca, w których ludzi katowano. Tam mieszkania otrzymywali bardzo różni ludzie z resortu, zarówno z Milicji Obywatelskiej, z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale również ci, którzy wcześniej, no, w sposób niezwykle zaangażowany działali tam w ramach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. No, taką osobą, którą my zidentyfikowaliśmy, a której rodzina mieszkała tam do końca ubiegłego stulecia, to była rodzina oficera śledczego WUBP w Warszawie, Bronisława Szczerbakowskiego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że okazało się, iż rodzinom funkcjonariuszy, którzy osiedli w tym budynku, kompletnie nie przeszkadzały te wszystkie świadectwa zbrodni komunistycznych, które ich, nie wiem, ojcowie, dziadkowie, wujkowie pozostawili po sobie w piwnicach. Czyli nawet napisy na drzwiach komórek zamienionych na cele, cela numer 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, również im nie przeszkadzały. Nie starali się skuć owych inskrypcji ze ścian, ponieważ, no, jak pokazał kontakt z nimi na początku obecnego stulecia, a taki kontakt my pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej mieliśmy, traktowali działalność swoich przodków jako powód do dumy. W związku z tym, no, powodów do dumy się nie niszczy. I dzięki ich niefrasobliwości, ich przekonaniu, że władza komunistyczna będzie w Polsce sprawowana plus minus nieskończoność, otrzymaliśmy przy braku zainteresowania również władz państwowych w darze areszt NKWD, WUBP w Warszawie z kompletnym wyposażeniem, właściwie niepoddanym jakimkolwiek działaniom remontowym.
To niesamowite, bo przez bierność uczyniono prezent naprawdę wolnej Polsce.
Tak, i podkreślę jeszcze fakt, że między rokiem 89 a pierwszymi ruchami wykonanymi przez Instytut Pamięci Narodowej, mającymi na celu wprowadzenie ochrony prawnej w tym obiekcie, upłynęło lat kilkanaście i w ciągu tych kilkunastu lat różnego rodzaju agendy państwowe, które ustawowo były zobowiązane do ochrony tego typu obiektów, nie kiwnęły palcem. Czyli mówiąc wprost, po 89 do początku obecnego stulecia owi mieszkańcy mogli zniszczyć to wielokrotnie. No, tego nie zrobili, bo widocznie byli sentymentalnie do tego przywiązani. Historia tak naprawdę, jeśli chodzi o działania formalne, zaczęła się w roku 2005 od wystąpienia Instytutu Pamięci Narodowej do stołecznego konserwatora zabytków w celu objęcia ochrony tych piwnic w tym obiekcie. I muszę powiedzieć, że boksowanie z stołecznym konserwatorem zabytków trwało od roku 2005, uwaga, do roku 2013. W roku 2013 stołeczny konserwator zdecydował się wpisać owe piwnice do rejestru zabytków, ale z niewiadomych dla nas powodów, mimo organizowania co najmniej dwukrotnej wizytacji tych cel, wpisał tylko niektóre cele i to na dodatek nie te, gdzie inskrypcji było najwięcej. To spowodowało, że Instytut, będąc już wcześniej stroną w postępowaniu, zaanimował różnego rodzaju ciała społeczne na Pradze, w tym Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu, ażeby podjęli działania zmierzające do objęcia wszystkich piwnic. No i rzeczywiście w roku 2015 wojewódzki konserwator zabytków wpisał wszystkie piwnice budynków przy ulicy Strzelecka 8 do rejestru zabytków. Tak więc od momentu pierwszego ruchu wykonanego przez Instytut Pamięci Narodowej w roku 2005 do objęcia piwnic dawnego aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej upłynęło lat 10. Na tym walka o zachowanie tego obiektu się jednakże nie zakończyła, ponieważ doskonale znamy historię wielu podobnych obiektów objętych ochroną konserwatorską, które w majestacie prawa zostały zburzone, a na ich miejscu posadowione nowe instalacje. Więc kolejne lata upłynęły na próbach Instytutu zakupienia tego obiektu w całości na rzecz Instytutu. Były plany w ogóle zorganizowania tam siedziby warszawskiego oddziału IPN-u. Niestety one spełzły na niczym wobec bardzo niechętnej postawie władz Warszawy, które nie były gotowe przekazać właścicielowi owego obiektu innego obiektu pozostającego w gestii władz Warszawy. W związku z tym w roku 2018 Instytut został tak naprawdę pozostał jedyną instytucją, która toczyła boje o zorganizowaniu tam placówki o charakterze muzealno-edukacyjnym. I w roku 2019 ostatecznie wyłącznie dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej udało się zakupić zarówno wszystkie piwnice, te chronione prawnie, jak i cały parter nad owymi piwnicami i udało się w tym miejscu otworzyć Izbę Pamięci Strzelecka 8.
I to będzie ostatni akcent naszej rozmowy, co można zrobić, żeby odwiedzić Strzelecką. Natomiast ja znam jeszcze historię, wrócę do tej historii mieszkańców, bo z jednej z rozmów, a może i osobiście też słyszałem od pana dyrektora opowieść, jak pierwsze wizyty pracowników Instytutu Pamięci Narodowej odbywały się w asyście policji.
Tak, to jest dla wszystkich słuchaczy odwołujących się do tradycji niepodległościowej, dla których pojęcie patriotyzmu jest pojęciem ważnym, to są świadectwa dosyć brutalnie burzące pewien obraz, bo rzeczywiście w roku 2004, 2005, 2006, kiedy animowaliśmy podjęcie przez pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej, podjęcie śledztwa w sprawie popełnienia w tym obiekcie zbrodni komunistycznych, uzyskaliśmy dzięki właśnie sankcji prokuratorskiej możliwość wejścia do obiektów, które były użytkowane przez najemców i zamknięte dla nas, myślę tutaj o pracownikach pionu naukowego Instytutu Pamięci Narodowej, ale z uwagi na wrogą postawę części najemców, musiały się one, te wejścia na Strzelecką, odbywać w asyście policyjnej. I pierwszą dokumentację inskrypcji na Strzeleckiej wykonał technik policyjny. Nie były to zabezpieczenia na wyrost, ponieważ chociażby rodzina przywołanego przeze mnie oficera śledczego Bronisława Szczerbakowskiego zachowywała się w stosunku do pracowników IPN-u agresywnie. I no niewątpliwie obecność policjantów studziła jej zapał w no, działaniach o charakterze agresywnym. I to wszystko działo się kilkanaście lat temu.
No właśnie, no właśnie. Niemniej jednak Strzelecka jest przykładem tego, że wytrwałość i stanowczość w takich działaniach, w trosce o zachowanie tej substancji historycznej, ale też i pamięci o tym miejscu, ma sens, bo dzisiaj jest tam Izba Pamięci, którą może zobaczyć każdy.
Tak, ja muszę dodać jeszcze jedną rzecz. W latach 2006-2012 między innymi poprzez naukę wyniesioną z tej walki o Strzelecką prowadzony był w całej Polsce przez wszystkie oddziały Instytutu Pamięci Narodowej projekt Śladami Zbrodni, który polegał na identyfikacji i wykonaniu dokumentacji fotograficznej miejsc związanych z zbrodniami komunistycznymi. Dało to efekt piorunujący, a mianowicie dokumentację 550 obiektów rozsianych po całej Polsce, naznaczonych rozlicznymi zbrodniami komunistycznymi. Efektem tego jest wiele konstatacji, które no, przewracają pewne ustalenia ludzi związanych z propagandą komunistyczną. To znaczy ten projekt pokazał, że zbrodnie komunistyczne dokonywane były na terenie całej Polski. Nie były one wynikiem działań garstki zdemoralizowanych sadystów, tylko były immanentną częścią wprowadzania reżimu komunistycznego w Polsce i miały charakter masowy. Oczywiście, że częstotliwość tych zbrodni w Sokółce była większa niż w Świnoujściu, ale to nie znaczy, że w Świnoujściu czy w Świebodzinie tych zbrodni nie popełniano. I ten projekt też pokazał, że Strzelecka w skali ogólnopolskiej jest absolutnie unikatem, to znaczy nigdzie nie zachowała się w tak pełnej formie substancja zabytkowa pokazująca no, grozę reżimu komunistycznego z pierwszego powojennego dziesięciolecia.
I można przyjść tam bez umawiania, czy trzeba się umówić?
Jest to obecnie Izba Pamięci Strzelecka 8, jest placówką edukacyjno-muzealno-naukową, której zadania rozpisane są właśnie na tych trzech płaszczyznach, czyli każdy, który będzie chciał dotknąć historii no tej niezwykle ponurej, i tutaj muszę też zaapelować do wszystkich, którzy zechcą odwiedzić to miejsce, o niezabieranie małych dzieci, ponieważ doświadczenia, jakie są udziałem zwiedzających, no nie powinny być doświadczeniami dla dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia. Każdy może, przychodząc niejako z ulicy, zapoznać się z wystawą stałą, którą prezentujemy na parterze, a która no, pokazuje właśnie plon owego projektu Śladami Zbrodni, głównie w odniesieniu do Warszawy, ale mamy też tam wybranych kilkanaście obiektów z terenu całej Polski. Każdy może namacalnie dotknąć czerwonej mapy Warszawy, czyli na mapie współczesnej Warszawy zobaczyć wszystkie te zidentyfikowane przez nas miejsca. Z drugiej strony może odbyć taką podróż w ujęciu ogólnopolskim i może schodząc do piwnic no, namacalnie przekonać się, jak wyglądało zaprowadzanie tak zwanej władzy ludowej w Polsce. I tu myślę zarówno o odwiedzających polskojęzycznych, jak i obcokrajowcach. Mamy bowiem dla nich zarezerwowaną możliwość zwiedzania tego obiektu z audioprzewodnikiem w językach angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
I te najnowsze zdobycze techniki i możliwości multimedialne, one są w takich obiektach wielką pomocą, bo pomagają się przenieść do tamtych chwil, ale z drugiej strony są też czymś, co przenosi człowieka do z tych chwil najstraszniejszych. I na to też trzeba być przygotowanym, że doświadczenie strzeleckie pozostaje w sercu i w głowie na długo. Ja często myśląc o Rakowieckiej, czy mówiąc o Rakowieckiej, mówię, że pierwsza wizyta na Rakowieckiej, czy też właśnie na Strzeleckiej, to jest porównywalna na pewno do pierwszej wizyty w obozach zagłady, czy w innych miejscach, w których aparat śmierci i tortur był rozwinięty do granic możliwości. Panie doktorze, wyszła nam chyba najdłuższa rozmowa w serii naszych rozmów Powracamy po swoich i bardzo za nią dziękuję, bardzo się z tego powodu cieszę, bo miałbym jeszcze szereg pytań i miałbym jeszcze szereg takich dociekliwych kwestii, które chciałbym podjąć, ale może będzie kiedyś okazja, żeby wrócić i poruszyć sprawę jeszcze innych obiektów na terenie Warszawy, bo dzisiaj w większości mówiliśmy o Strzeleckiej, bo ona zasługuje na oddzielne omówienie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach. Dziękuję.
Do zobaczenia, szczęść Boże.